Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Do 2400 zł wzrosną emerytury działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL-u. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej im świadczenia. Rozwiązanie ma częściowo rekompensować ekonomiczne skutki, których doznali w okresie PRL działacze opozycyjni. W skierowanym do nich pakiecie znajdą się też m.in. ustawowe zniżki na przejazdy komunikacją miejską w wysokości 50%. Takie działania są pożądane. NSZZ Solidarność zabiega o to od lat, powiedział rzecznik związku Marek Lewandowski.
Chwała rządowi Zjednoczonej Prawicy, że pomału, może trochę za wolno czasami, ale jednak nadrabia te zaległości. To jest coś absolutnie oczywistego, bo to są bohaterowie naszej wolności. To są ludzie, którzy narażali swoje zdrowie, często życie, ponieśli też bardzo często poważne konsekwencje. Nie awansowali, tracili pracę, byli zmuszani do emigracji. Bardzo często ich życie prywatne legło w gruzach, bo takie represje rzadko kto jest w stanie wytrzymać. Więc te świadczenia są czymś absolutnie koniecznym, ale też takim wyrazem elementarnej ludzkiej przyzwoitości. Trzeba rekompensować krzywdy i też udzielać pomocy tym, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej, suwerennej ojczyźnie.
Rozwiązanie dotyczy około 12 tysięcy osób, które mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej. Jego koszt miałby wynieść około 60 milionów złotych. Warto przypomnieć, że Zjednoczona Prawica wcześniej zdecydowała o odebraniu nieuprawnionych dodatków do emerytur dla osób z aparatu komunistycznego. Szef MON powiedział, że pogłębianie relacji polsko-amerykańskich ma charakter zarówno polityczny, jak i wojskowy. Mariusz Błaszczak przemawiał w Drawsku Pomorskim podczas ćwiczeń Wojsk Polski i Stanów Zjednoczonych w ramach drugiej fazy manewrów Defender 20+. Minister podkreślił, że w sferze politycznej relacji wielkim obustronnym sukcesem jest przygotowana umowa dotycząca wzmocnienia współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że będzie ona podpisana w sobotę podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Mariusz Błaszczak podkreślił, że ta umowa jest konsekwencją wcześniej zawartych porozumień między prezydentami Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem.
Na podstawie których została określona obecność wojsk amerykańskich jako trwała i na podstawie których zakres i liczebność wojsk amerykańskich w naszym kraju wzrastają. Postanowienia stanowią również o tym, że w Polsce już funkcjonuje wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji z generałem Sylwią na czele, ale nowym podmiotem, który już zakładamy jesienią rozpocznie swoją aktywność w Polsce, będzie wysunięte dowództwo 5. Korpusu, reaktowanego korpusu US Army.
Mówiąc o wojskowej współpracy między Polską a USA, minister wskazał na manewry Defender 20+. 20 tysięcy żołnierzy ćwiczy wspólnie na poligonie w Drawsku, które docelowo na podstawie umowy polsko-amerykańskiej będzie centrum szkolenia bojowego, powiedział Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że polskiemu rządowi zależy, aby żołnierze poszerzali swoje umiejętności i dzięki temu Polska i państwa NATO były bezpieczne. Znamy już wstępne wyniki egzaminów maturalnych. Ze względu na epidemię koronawirusa matury zamiast w maju odbyły się w czerwcu. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Do matur przystąpiło 259 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. 74% przystępujących do egzaminu zdało. 17% nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu, a więc może przystąpić do poprawki we wrześniu. 8,8% absolwentów nie zdało matury z dwóch lub więcej przedmiotów, a więc ponownie może podejść do egzaminu dopiero za rok. Największy odsetek maturzystów, bo aż 92%, uzyskało pozytywny wynik z języka polskiego. Dalej jest egzamin z języka obcego, który w zależności od języka zdało od 84 do 89%. Kolejna jest matematyka, którą zdało 79% uczniów. Decyzja o przesunięciu egzaminu była słuszna, ocenia szef resortu edukacji minister Dariusz Piątkowski.
Cieszy nas, że matura zakończyła się pomyślnie. Przytłaczająca większość maturzystów, 3/4 z sukcesem zakończyła ten egzamin maturalny i spokojnie dalej może uczestniczyć w w rekrutacji. My uważamy, że to była dobra decyzja, decyzja, która ponownie, tak jak w poprzednich latach, pozwala na porównywanie wyników maturzystów z różnych szkół, z różnych regionów, a uczelniom zdecydowanie pozwoli wybrać tych studentów, którzy najlepiej są przygotowani do studiowania na poszczególnych kierunkach.
Pełne wyniki egzaminów obejmujące także poprawki i uczniów zdających w lipcu poznamy 30 września. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie sprawdzać banki w kwestii przestrzegania przepisów tarczy antykryzysowej 4.0. Ma to związek z napływającymi do urzędu sygnałami, że banki nie zawsze informują konsumentów o możliwości zawieszenia spłaty kredytowej na 3 miesiące. Na ten problem zwraca uwagę m.in. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, podkreśla, że konsument ma prawo domagać się od banku, aby zawieszono spłatę kredytu na 3 miesiące.
Ustawowe wakacje kredytowe zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii. Znalazły się w tarczy jako jedno z ważnych rozwiązań chroniących konsumentów na rynku finansowym. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Sprawdzimy, czy w warunkach oraz sposobie informowania o wakacjach kredytowych dochodzi do wspomnianych nieprawidłowości. Jeśli niepokojące informacje przekazane do nas się potwierdzą, będziemy wyciągać konsekwencje prawne z działań tych banków, które oferując korzystne dla siebie rozwiązania, naruszyły interes i prawa konsumentów.
UOKiK zachęca konsumentów, aby informowali urząd o problemach z realizacją możliwości skorzystania z tzw. ustawowych wakacji kredytowych. Ostatnie działania środowisk LGBT pokazują, że mamy do czynienia z przyspieszeniem wojny kulturowej w Polsce. Tak ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości lewicowi działacze dążą do zniszczenia naszej kultury, ducha narodu oraz wartości chrześcijańskich. Ostatnie dni pokazują, że w ich obronie stają znane postaci ze świata polityki i mediów. Nie uznają, że działacze LGBT realizują swoje cele, dopuszczają się nawet przestępstw. Jaką siłę ma lobby LGBT, pokazuje m.in. sprawa prezesa Radia Nowy Świat. Zrezygnował on z funkcji po fali krytyki, po tym jak określił Michała Esz pseudonim Margot mężczyzną. W sieci komentatorzy wskazują, że właśnie tak upada wolność słowa. Do ostatnich działań środowisk LGBT odniósł się też minister Zbigniew Ziobro. Zaznaczył, że dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek łamanie prawa.
Oni chcą zniszczyć polską kulturę, polskiego ducha, nasze wartości, rodzinę. To wszystko, co wywodzi się z chrześcijaństwa. I usprawiedliwiają nawet przemoc fizyczną, nawet brutalną siłę, zastraszanie. Nie udaje mi się tego osiągnąć poprzez próbę potępiania medialnego, polityczną poprawność, nawet sankcje czasami prawne, które usiłują uruchamiać. Dopóki my jesteśmy u steru władzy, nie przychodzi mi to łatwo. No to opozycja uznała, że trzeba przyzwolić wyraźnie nawet na fizyczną przemoc. Nie ma na to naszej zgody. Będziemy twardo przeciwiać się tego rozdziałaniom i państwo będzie reagować na przestępstwa. A my jako środowiska też polityczne musimy bronić wartości, podejmować szeroko zakrojone akcje na różnych polach, aby dotrzeć do świadomości Polaków, że to co proponuje LGBT+, to jest aktywiści homoseksualni, to jest zło w sensie cywilizacyjnym.
Tymczasem w wielu polskich miastach odbywają się demonstracje sprzeciwu wobec aresztowanego działacza LGBT Michała Esz pseudonim Margot. Manifestantom nie przeszkadza fakt, że Esz jest podejrzany m.in. o popełnienie czynu chuligańskiego, zaatakowanie działacza fundacji ProLife oraz niszczenie mienia tej fundacji. Minione półrocze okazało się rekordowe pod względem cyberataków. Od stycznia do czerwca zanotowano w Polsce 5200 oszustw, włamań i innych przestępstw w sieci. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Raport o cyberatakach opracował jeden z dzienników. Dane zgromadził zespół zajmujący się reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie, CERT Polska. Warunki sprzyjające cyberprzestępczości stworzył m.in. COVID-19. O działaniach, jakie podejmuje resort cyfryzacji w walce z oszustami, mówi wiceminister Adam Andruszkiewicz.
My jako Ministerstwo Cyfryzacji współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są w Polsce powołane do tego, aby niwelować zagrożenia związane z cyberprzestępczością. I przede wszystkim my też apelujemy do Polaków samych, którzy często padają właśnie ofiarami tychże ataków, właśnie tej cyberprzestępczości, żeby przede wszystkim sprawdzać źródła, z których pochodzą różnego rodzaju wiadomości, maile, SMS-y. To jest bardzo ważne, bo bardzo często jest tak, na przykład, że różnego rodzaju przestępcy, oszuści podają się za nasze banki, proszą o kody do logowania na przykład i wówczas trzeba po prostu sprawdzać, czy na pewno źródło, z którego ten mail przychodzi, jest autentyczne.
Wśród oszustw w sieci najpopularniejsze są te, które polegają na kierowaniu internautów do fałszywych paneli płatniczych. W pierwszym półroczu ich wzrost był czterokrotny. Cyberataki nasiliły się nie tylko w naszym kraju. Z podobnym problemem borykają się też m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kolumbia i RPA. Unia Europejska wezwała białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w imieniu Unii powiedział też, że możliwe jest podjęcie działań wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione zatrzymania i fałszowanie wyników wyborów na Białorusi. Wcześniej we wtorek szefowie MSZ Łotwy, Estonii i Finlandii poparli w Rydze inicjatywę polskiego ministra spraw zagranicznych, by zorganizować spotkanie krajów Unii w sprawie wyborów na Białorusi. Jacek Czaputowicz przedstawił ten plan szefowi unijnej dyplomacji. Szef polskiego MSZ jest zdania, że Unia Europejska powinna być mediatorem między władzą a społeczeństwem na Białorusi. Najważniejsze jest doprowadzenie do deeskalacji konfliktu w tym kraju i do tego, by białoruskie władze podjęły dialog z obywatelami. O tym mówił we wtorek także podczas posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński.
Polska stoi na stanowisku, że jeżeli Unia Europejska chce w istocie być liderem w sprawach globalnych, interweniować w sprawach niezwykle istotnych, takich jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Sahelu, innych częściach świata, bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, ale ta istotność na pewno nie może być oceniana jako wyższa niż istotność wydarzeń tuż za granicą Unii Europejskiej. Sytuacja na Białorusi, sytuacja w naszym najbliższym sąsiedztwie, jeżeli wyeskaluje, wymknie się spod kontroli, stanowi bardzo realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako całości, nie tylko państw leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi.
Na Białorusi trwają protesty po niedzielnych wyborach prezydenckich. Według oficjalnych wyników zwyciężył Aleksandr Łukaszenka, na którego głos oddało ponad 80% wyborców. Białoruska opozycja jest zdania, że wybory zostały sfałszowane. W wyniku starcia z policją śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie na Litwie. W poniedziałek zaskarżyła wyniki wyborów. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował z kolei o zwołanie szczytu Unii w sprawie Białorusi. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.